Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy uczestniczą w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, który na naszej antenie prowadzi dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Zapraszamy. Kolejny wykład. Dzisiaj katedra egzegezy Ewangelii synoptycznych. Temat, który chcę Państwu zaproponować. Chrzest Jezusa w Jordanii w Ewangeliach synoptycznych. Nasi wykładowcy to ksiądz dr habilitowany Paweł Podeszwa, kłaniam się.
Witam serdecznie.
Moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej. Drugim naszym gościem i wykładowcą jest ksiądz dr Piotr Kot.
Kłaniam się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Zapraszam po wykładzie oczywiście czas na nasze pytania, więc i możliwość telefonowania do naszego studia.
Przedmiotem naszej dzisiejszej refleksji jest opowiadanie o wydarzeniu, które miało miejsce na początku działalności Jezusa z Nazaretu. Miało miejsce nad Jordanem, kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. To opowiadanie odnajdujemy we wszystkich Ewangeliach synoptycznych. Myślę, że jest to już oczywiste, że kiedy mówimy Ewangelie synoptyczne, mamy na myśli Ewangelię według świętego Marka, według świętego Mateusza i według świętego Łukasza. Rozpoczniemy od Ewangelii według świętego Marka, dlatego że jest to Ewangelia najstarsza. Przypomnę, że została napisana prawdopodobnie około roku 70. Niektórzy datują nawet nieco wcześniej redakcję Ewangelii Marka. I pamiętamy z poprzedniego wykładu, kiedy mówiliśmy o wzajemnych zależnościach między poszczególnymi Ewangeliami, wytłumaczyliśmy, że te zależności idą w takim kierunku, że tekst najstarszy Ewangelii Marka jest punktem wyjścia dla ewangelisty Mateusza i dla Ewangelisty Łukasza. Widzimy właśnie, przypominamy sobie tutaj ten schemat teorii dwóch źródeł, która zakłada pierwszeństwo Ewangelii Marka. I dzisiaj właściwie interesuje nas to, że zarówno ewangelista Mateusz, jak i ewangelista Łukasz, opowiadając w swoich Ewangeliach o wydarzeniu chrztu Pana Jezusa w Jordanie, korzystają z Ewangelii Marka. Dlatego punktem wyjścia będzie Ewangelia Marka, a następnie będziemy starali się zobaczyć, jakie różnice w tym opowiadaniu mamy w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Mateusza i zastanowić się, czy te różnice mają jakieś znaczenie teologiczne.
Badając Pismo Święte, zazwyczaj zatrzymujemy się nad małymi, wyizolowanymi, wyodrębnionymi tekstami, które nazywamy w teologii biblijnej, w egzegezie biblijnej, perykopami. Ale musimy wiedzieć, kiedy bierzemy do rąk Księgę Pisma Świętego, to Pismo Święte w różnych przekładach, w różnych wydaniach jest dla nas bardzo łatwe do czytania. Mamy podział na księgi, mamy podział na rozdziały, na wiersze. Bardzo łatwo jest nam odnaleźć się w tekście, który mamy przed sobą, ale trzeba nam wiedzieć, że na samym początku teksty Nowego Testamentu, teksty greckie, były pisane w sposób ciągły. Pierwsi odbiorcy Pisma Świętego, tekstu świętego, musieli stosować pewne kryteria, żeby z tego ciągłego zapisu wyodrębnić poszczególne jednostki literackie, poszczególne perykopy. Układ Pisma Świętego, taki jaki zachował się do dnia dzisiejszego, jest pracą egzegetyczną, naukową wielu osób, zwłaszcza w okresie średniowiecza. To w 1206 roku biskup Canterbury, Stefan Langton, dokonał podziału Biblii na rozdziały. Od tego momentu o wiele łatwiej było ludziom odnaleźć, czytelnikom odnaleźć poszczególne teksty w Piśmie Świętym. Dopiero później, w XVI wieku, gdzieś około 1550 roku, został dokonany podział Nowego Testamentu na wersety. Oczywiście na początku ery chrześcijańskiej osoby, które chciały badać Pismo Święte, ojcowie Kościoła, pisarze kościelni, egzegeci wielcy, jak chociażby ojciec egzegezy Orygenes, czy później święty Hieronim, kiedy badali tekst święty, próbowali wyodrębnić poszczególne jednostki literackie, poszczególne perykopy. Kiedy bierzemy do rąk Księgę Biblii, to widzimy, że niektóre wydarzenia z historii zbawienia są zapisane w różnych wersjach. Mamy jedno wydarzenie, historyczne wydarzenie, ale jest ono skomponowane w różnoraki sposób w każdej Ewangelii. A to dlatego, że autor Ewangelii miał w głowie odpowiedni plan teologiczny swojego dzieła i patrzył na dane wydarzenie historyczne w sobie tylko właściwy sposób. Tak jest między innymi w odniesieniu do perykopy o chrzcie Jezusa w Jordanie. Widzimy przed sobą plan, planszę, strukturę opisu tego wydarzenia w trzech Ewangeliach synoptycznych i widzimy, że ten opis się różni. Każdy z autorów, każdy z ewangelistów patrzy na to samo wydarzenie niejako innymi oczami. Przykłada do niego inne kryteria. W egzegezie mówi się o tak zwanych kryteriach zmiany, które pozwalają nam wyodrębnić perykopę z całego tekstu. Te kryteria zmiany są osadzone na zmianie różnych osób, czasu, miejsca, poprzez które badamy, w którym momencie w tekście kończy się opis jednego wydarzenia i gdzie zaczyna się opis kolejnego wydarzenia. I mówimy o czterech kryteriach zmiany. Pierwszy z nich to kryterium zmiany miejsca. A więc tam, gdzie kolejne wydarzenie zaczyna się w innym miejscu, możemy przypuszczać, że autor rozpoczyna relację, opis innego wydarzenia. Kolejne kryterium, drugie kryterium, to kryterium zmiany czasu. Trzecie to kryterium zmiany miejsca. I ostatnie kryterium to kryterium zmiany tematów teologicznych.
Mamy zatem cztery jasno określone kryteria, które teraz posłużą nam na przykładzie Ewangelii Marka, a więc bierzemy na początek najstarszy opis owego wydarzenia, które miało miejsce nad Jordanem, do wyodrębnienia opowiadania o chrzcie Jezusa w Jordanie. Aby to uczynić, trzeba wziąć pod uwagę kontekst, który poprzedza i kontekst, który następuje po naszym opowiadaniu. Jeżeli mamy do dyspozycji egzemplarz Pisma Świętego, to warto teraz otworzyć na początek Ewangelii według świętego Marka i patrzymy pierwszy rozdział i widzimy, że mamy najpierw tytuł Ewangelii, werset pierwszy, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, albo o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Następnie mamy przepowiadanie Jana Chrzciciela, wersety 2-8, gdzie Marek mówi nam o działalności Jana Chrzciciela nad Jordanem, o udzielaniu chrztu, o ludzie, który przychodzi, aby przyjąć chrzest, wyznawając przy tym swoje grzechy. Następnie mamy opowiadanie o chrzcie Jezusa. Ten fragment, który nas interesuje, rozpoczyna się w wersecie 9 i obejmuje w zasadniczo trzy wersety, widzimy, jest bardzo krótki, 9, 10, 11. I od 12 wersetu Marek rozpoczyna opowiadanie o kuszeniu Jezusa na pustyni. Jeśli weźmiemy pod uwagę owe wymienione przez księdza Piotra przed chwilą kryteria, to zauważymy, że najpierw kryterium chronologiczne. W opowiadaniu o działalności Jana Chrzciciela czas jest bliżej nieokreślony. Z kontekstu wynika, że ta działalność ma dłuższy charakter, jest rozciągnięta w czasie. I zauważmy, że w wersecie 9, kiedy Marek rozpoczyna opowiadanie o chrzcie, mówi w owym czasie, a więc w pewien sposób precyzuje, że to, co teraz będzie opowiadał o Jezusie, mieści się w ramach tego, co nazywamy działalnością Jana Chrzciciela. Następnie w wersecie 12 mówi nam zaraz Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a więc mamy zmianę czasu zaznaczoną w bardzo delikatny, można by powiedzieć, sposób. Zaraz, to znaczy jest jakieś następstwo czasowe. Jeśli chodzi o kryterium miejsca, czy inaczej topografii wydarzeń, no to w kontekście poprzedzającym chrzest mamy pustynię, mamy Jordan, mamy wspomniane okolice Jerozolimy, Judeę. Natomiast w opisie chrztu jesteśmy wyraźni nad Jordanem. Bohaterem pierwszoplanowym jest Jezus z Nazaretu, który przychodzi, jak pisze Marek, do Galilei. Natomiast w wersecie 12 już jesteśmy na pustyni, a więc wyraźna zmiana również miejsca. Ewidentna wydaje się także zmiana osób, ponieważ w kontekście poprzedzającym mamy Jana Chrzciciela, mamy mieszkańców Judei, Jerozolimy, mamy Jezusa także, który jest obecny, ale nie fizycznie, tylko w zapowiedzi, kiedy Jan Chrzciciel zapowiada tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym. W naszym opowiadaniu o chrzcie w Jordanie Jezus, Jan Chrzciciel, Duch Święty, głos Boga. Na pustyni natomiast Jezus, Duch, szatan, aniołowie, zwierzęta, a zatem następuje zmiana wyraźna osób, można by powiedzieć, bohaterów opowiadanych wydarzeń. I także zmiana tematu, o ile mamy pewną łączność między chrztem, który jest udzielany ludziom przez Jana Chrzciciela w Jordanie i chrztem samego Jezusa, o tyle po wydarzeniu chrztu Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię, co jest wyraźnym znakiem zmiany również tematu, ponieważ tematem pierwszej perykopy jest działalność Jana Chrzciciela, szerzej rozumiana, gdzie jest udzielony również chrzest, chrzest Jezusa i kuszenie Jezusa. A więc biorąc pod uwagę te cztery kryteria, zauważamy, że nasz tekst, to co wydarzyło się nad Jordanem, różni się jako jednostka tematyczna, literacka od kontekstu poprzedzającego całej działalności Jana Chrzciciela, chociaż tutaj mamy pewną łączność, i całkowicie różni się od tego, co wydarzyło się później, a mianowicie kuszenie Jezusa na pustyni. I krótko biorąc pod uwagę teraz podmiot czynności, zmieniające się czasowniki, które wyznaczają czynności pierwszorzędne, czynności drugorzędne, możemy spróbować określić strukturę, która byłaby w takich pięciu zasadniczych częściach, mianowicie ramy chronologiczne, a więc okres działalności Jana Chrzciciela, następnie przybycie Jezusa, chrzest sam w Jordanie, widzenie towarzyszące wyjściu z wody i ostatni element, pojawienie się głosu z niebios, który niesie z sobą ważną deklarację.
Ksiądz Paweł podzielił perykopę o chrzcie Jezusa w wersji świętego Mateusza na pięć części, ale dla uproszczenia możemy tę perykopę podzielić na dwa większe bloki. Pierwszy z nich to ten, który mówi o zanurzeniu Jezusa w Jordanie, o jego chrzcie. A drugi, dwa wersety, werset 10 i werset 11, to jest tekst, który ukazuje nam, prezentuje nam teofanię, a więc objawienie się Boga nad Jordanem. Przyglądnijmy się trochę bliżej temu tekstowi i ważnym szczegółom, które są obecne w tym tekście. Najpierw sam początek opisu. Święty Marek mówi tak: w owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Dosłownie, kiedy tłumaczymy ten tekst z języka greckiego, trzeba byłoby nam przetłumaczyć początek "zdarzyło się w owym czasie". To wyrażenie jest bardzo ważne z punktu widzenia teologicznego, ponieważ pojawia się wcześniej, w czwartym wersecie Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale, tam, gdzie jest mowa o wydarzeniach związanych z Janem Chrzcicielem. Pisze święty Marek: zdarzyło się, że Jan Chrzciciel wystąpił na pustyni. A więc wydarzenie chrztu Jezusa nie jest wydarzeniem wyizolowanym. Ono jest umiejscowione w kontekście działalności Jana Chrzciciela. To wyrażenie zdarzyło się, wydarzyło się, które jest obecne również w Starym Testamencie, chociażby w Księdze Sędziów w 19 rozdziale, ale też w innych miejscach Starego Testamentu, to wyrażenie zawsze wprowadza nam jakiś aspekt objawieniowy wydarzenia. Jeśli autor biblijny mówi, że coś się wydarza, że coś się dzieje, to tak jakby chciał zachęcić nas do szczególnej uwagi i powiedzieć: oto Bóg wkracza ze swoją interwencją w historię świata. Zdarzyło się w owym czasie, że Jezus z Nazaretu w Galilei przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Kolejny szczegół, który jest widoczny w tekście, to charakterystyka Jezusa z Nazaretu. Jezus jest ukazany jako ten, który przyszedł z Galilei, pochodzi z Galilei. Galilea jest miejscowością ważną w perspektywie teologicznej Marka z punktu widzenia teologii tego dzieła. Jezus rozpoczyna swoją działalność, po raz pierwszy właśnie w tym miejscu pojawia się na scenie historii świata według Marka. To tutaj nad Jordanem Jezus z Galilei rozpoczyna swoją działalność i później Galilea pojawi się w ostatnim rozdziale Ewangelii, gdzie Jezus przekaże mandat misyjny apostołom. Również w Galilei będzie miało miejsce to wydarzenie. A więc w Galilei rozpoczyna się misja Jezusa, w Galilei też rozpocznie się misja apostołów, ewangelistów, uczniów Pana. Zdarzyło się w owym czasie, a więc to wyrażenie w połączeniu z charakterystyką Jezusa sytuuje całe wydarzenie chrztu Jezusa w kontekście działalności Jana Chrzciciela, który zapowiada zbawczą interwencję Boga. I kolejne ważne elementy w tekście Ewangelii Marka. Marek pisze, że Jezus przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Warto zauważyć, że opis chrztu Jezusa, który obejmuje jedynie jeden werset, w Ewangelii Marka ten opis jest bardzo charakterystyczny, jest bardzo krótki. Pierwszy werset to zaledwie 7 słów. Podczas gdy Teofania, a więc kolejne 2 wersety, werset 10, werset 11, w których Marek opisuje objawienie się Boga, obejmują 34 słowa, 34 wyrazy. A więc widać już z tej takiej teologicznej matematyki, że święty Marek chce przede wszystkim położyć akcent na teofanię, na objawienie się Boga, na wersety 10 i 11. To tam kryje się zasadnicza treść tego opowiadania. I spójrzmy jeszcze krótko na te 2 wersety mówiące o objawieniu się Boga nad Jordanem. Najpierw Marek mówi, że rozwarło się niebo. Wtedy, kiedy Jezus wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo. Ten przymiotnik rozwarte, który jest obecny w 10 wersecie, trzeba widzieć w kontekście tekstu Izajasza. U Trito Izajasza, a więc w tych ostatnich rozdziałach księgi proroka Izajasza, pisanych gdzieś w czasie niewoli babilońskiej, 6 wiek przed Chrystusem, w tym tekście Izajasz mówi takie oto słowa: obyś rozdarł niebiosa i stąpił, przed tobą skłębiły się góry. Ta modlitwa jest wyjęta z szerokiego, wielkiego tekstu, w którym Izrael po doświadczeniach niewoli babilońskiej wraca z wygnania i rozpoczyna kształtowanie nowej relacji z Bogiem. Nazywa Bogiem Boga Ojcem. Ten tekst niby niczym echo odbija się w Ewangelii Marka w scenie chrztu Jezusa, a to po to, żeby pokazać odbiorcom, że w momencie chrztu Jezusa również rozpoczyna się nowy etap w relacji człowieka z Bogiem. Rozpoczyna się powrót człowieka z niewoli, już nie niewoli babilońskiej, ale niewoli grzechu. Niebiosa rozdarte nad Jezusem. I z tych niebios, w tych niebiosach ukazuje się Duch Święty. Jeszcze jeden bardzo ważny element trzeba zobaczyć w tym tekście, to tytuły mesjańskie, którymi Marek opisuje postać Jezusa. Najpierw cytując głos z nieba, Marek pisze, z nieba odezwał się głos, Tyś jest mój syn umiłowany. Określenie syn to tytuł mesjański. Po raz pierwszy ten tytuł pojawia się w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, tam gdzie Dawid, wielki król Izraela, otrzymuje po raz pierwszy obietnicę mesjańską, obietnicę syna, potomka, który będzie rządził nad całym stworzeniem, którego królestwo będzie rozciągało się od krańca jednego krańca ziemi do drugiego krańca ziemi. A więc Jezus to syn, syn umiłowany. Ten przymiotnik umiłowany bardzo często w teologii biblijnej określa jedyność postaci, a więc Jezus jest synem jedynym. W taki sposób był określany chociażby Izaak, którego Abraham prowadził na górze Moria, aby złożyć z niego ofiarę. Izaak, syn jedyny. Tak samo Jezus jest synem jedynym, synem umiłowanym. A więc w scenach chrztu, poprzez te tytuły mesjańskie, poprzez te odniesienia do Starego Testamentu, jest już zapowiedzią męki Chrystusa. Chrzest jest dla Marka jednocześnie okazją, aby zaprezentować tożsamość Jezusa. Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Na końcu Ewangelii te słowa, tę prawdę wyrazi pod krzyżem setnik, kiedy powie, ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym.
Kiedy pytamy o teologię ewangelisty Marka, warto dodać jeszcze, że chrzest Jezusa, który jest postrzegany, opowiadany w kontekście chrztu innych ludzi przychodzących do Jana Chrzciciela, nabiera także takiego sensu, iż staje się wydarzeniem, które objawia nam relacje między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem a Jezusem. Chodzi zatem o relację do Boga. Zwróćmy uwagę, że w wersecie 5, kiedy mowa jest o Janie Chrzcicielu udzielającym chrztu, ludzie przychodzą i wyznają swoje grzechy. Przyjmują zatem chrzest i jednocześnie przyjmują obietnicę Janową, że zostaną ochrzczeni w Duchu Świętym. Przychodzi także Jezus i przyjmuje chrzest, ale kiedy Jezus przyjmuje chrzest, nie ma wzmianki oczywiście o wyznaniu grzechów przez Jezusa. Co w ten sposób chce nam powiedzieć ewangelista? Otóż chodzi zawsze o prawdę, o relację ochrzczonego do Boga. Różnica jednak dotyczy, można by powiedzieć, jakości tej relacji. O ile ludzie muszą wyznawać grzechy, ponieważ potrzebują przebaczenia, są grzesznymi, a zatem ich relacja do Boga jest ułomna i domaga się naprawy, o tyle relacja Jezusa do Boga jest doskonała, czego dowodem jest natychmiastowa reakcja Boga, kiedy właśnie otwierają się, rozdzierają się owe niebiosa i zostaje zadeklarowana ta wyjątkowa, niepowtarzalna więź Boga z Jezusem. Na Jezusa wstępuje Duch Święty i jednocześnie słyszy głos, który wyraźnie mówi o Nim jako o Synu Bożym umiłowanym. A więc funkcja chrztu i ludzi, i Jezusa jest taka sama. Jezus także, to jest bardzo ważne, solidaryzuje się z tym grzesznym ludem. Ale solidaryzuje się po to. Po co? Po to, aby właśnie wziąć na siebie grzech ludu i aby teraz uczynić wszystko, aby naprawić ową relację, relację ułomną człowieka do Boga, która jest wynikiem grzechu. Wychodząc od tego wydarzenia jako inicjującego misję Jezusa w całej Ewangelii, będziemy teraz czytać Ewangelię Marka i widzieć, jak Jezus objawia nam Boga i ma do tego jakby, jest całkowicie uzdolniony i całkowicie wyposażony, jeśli tak można obrazowo powiedzieć, ponieważ więź Jego jest jedyna, niepowtarzalna, jest Synem Bożym, dlatego będzie nam objawiał Ojca, będzie nam mówił, jaki jest Ojciec. Ojciec będzie objawiał się w Nim i przez Niego, przez Jego słowa, przez Jego czyny, przez Jego gesty. I jednocześnie możemy spojrzeć na wszystkie wydarzenia, które opowie nam teraz Ewangelista Marek, jako wydarzenia prowadzące do naprawienia relacji człowieka, grzesznika do Boga, gdzie punktem kulminacyjnym będzie oczywiście tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Widzimy, że Ewangelia Marka, ta wersja chrztu Jezusa w Ewangelii Marka jest dosyć krótka. Teraz spójrzmy na kolejny tekst wyjęty z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak jak już powiedzieliśmy na początku, te wersje, trzy wersje synoptyczne jednego wydarzenia różnią się od siebie, dlatego że mamy różny plan teologiczny poszczególnych ewangelistów. Spójrzmy, jak to wydarzenie zaprezentował święty Łukasz. W trzecim rozdziale Łukasz tak oto opisuje chrzest Jezusa w Jordanie. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Próbujemy wyodrębnić ten tekst z całości, kiedy bierzemy Pismo Święte w języku polskim, podzielone już na rozdziały, wersety, nie mamy z tym problemu. Ale warto zwrócić uwagę na to, czym kierowali się ci, którzy dokonywali takiego wyodrębnienia tekstu. Spójrzmy na kontekst, który poprzedza to wydarzenie i który następuje po nim, a więc przed chrztem Jezusa mamy opisaną działalność Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel w odróżnieniu od Ewangelii według świętego Marka od razu rozwiewa wszelkie wątpliwości i sam przyznaje się, to jest 15 werset trzeciego rozdziału, że on nie jest Mesjaszem. Jan zapowiada nadejście Mesjasza, ale w tekście, który poprzedza opis chrztu Jezusa w Jordanie, Jan jest uwięziony przez Heroda. A więc nie mamy problemu z wyodrębnieniem właściwej perykopy. Jan jest w więzieniu i oto nagle niejako Łukasz wraca do pewnych wydarzeń, które miały miejsce nad Jordanem i opisuje moment, w którym do tego Jana, zamkniętego przez Heroda w więzieniu, przyszedł Jezus z Nazaretu. Nie mamy również problemu z wyodrębnieniem zakończenia tej naszej perykopy, ponieważ tuż po chrzcie Jezusa Łukasz umiejscawia genealogię Jezusa. A więc mamy zmianę postaci, mamy zmianę tematyczną w odniesieniu do naszej perykopy o chrzcie. A więc ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć i zauważyć, że kontekst opowiadania Łukasza jest zupełnie odmienny od kontekstu opowiadania o chrzcie, który zaprezentował święty Marek. W następnym etapie przejdziemy do Ewangelii Mateusza. Zobaczymy, że wersja Łukasza i wersja Mateusza są sobie bliższe, aniżeli wersja Łukasza i wersja świętego Marka. Jaki plan teologiczny nadaje swojemu opowiadaniu ewangelista Łukasz? Widzimy, że ten opis w Piśmie Świętym jest bardzo krótki, bardzo zwięzły. Możemy podzielić ten tekst na dwie zasadnicze części. Pierwszy werset to wzmianka o chrzcie Jezusa w Jordanie. To jest werset 21. I drugi werset, werset 22, kolejna część, to opis teofanii nad rzeką Jordan.
Kiedy czytamy tekst w redakcji ewangelisty Łukasza, to zauważamy dwa elementy, na które warto zwrócić uwagę. Mianowicie ewangelista pisze, że cały lud przystępował do chrztu i także Jezus przyjął chrzest. A zatem wydarzenie, które jest opowiadane, dzieje się w kontekście całego ludu, który przyjmuje chrzest od Jana w Jordanie. Co chce nam powiedzieć ewangelista Łukasz? chce nam powiedzieć, że Jezus, przyjmując chrzest, solidaryzuje się z każdym człowiekiem bez wyjątku. Ale to też oznacza, że każdy człowiek potrzebuje chrztu. I potem zobaczymy w Ewangelii, że nie tyle tego chrztu z wody, chrztu Janowego, ale tego chrztu, którego będzie udzielał Jezus, który Jan zapowiada, a będzie to chrzest w Duchu Świętym. Jezus solidaryzuje się zatem z całym rodzajem ludzkim. Uczestniczy w swoistego rodzaju liturgii pokutnej, pokazując, podkreślając, akcentując wagę wezwania do nawrócenia. Bierze na siebie grzech ludu, a zarazem daje do zrozumienia, że wszyscy potrzebują oczyszczenia, zwłaszcza tego przyniesionego przez Jezusa. Charakterystycznym elementem tekstu łukaszowego, czego nie mamy ani u Marka, ani u Mateusza, jest fakt, że ewangelista wspomina modlitwę Jezusa. Jezus po przyjęciu chrztu modli się. To jest bardzo ważny motyw modlitwy Jezusa, który odnajdziemy w całej Ewangelii. I zauważmy, że jakby odpowiedzią Boga na modlitwę Jezusa jest otwarcie się nieba, zstąpienie Ducha Świętego. I potem ta deklaracja: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Modlitwa Jezusa otwiera niebo. Modlitwa, która jest modlitwą o Ducha Świętego, modlitwa, która także wyraża relację Jezusa do Boga. On zwraca się do Boga z ufną prośbą. Można powiedzieć, relacja synowska Ojca i Syna, Syna i Ojca, modlitwa. I odpowiedzią jest Duch Święty, który zstępuje, który jest owocem modlitwy Jezusa. I to jest bardzo ważne dla ewangelisty Łukasza. Dlatego, że w ten sposób również ta modlitwa Jezusa od samego początku Ewangelii staje się wzorcowa dla modlitwy Kościoła. Jezus zachęca nas, abyśmy modlili się właśnie i mówi, odpowiedzią na modlitwę będzie dar Ducha Świętego. I mamy potem teofanię właśnie, która u Łukasza jest wyraźnie owocem modlitwy Jezusa, gdzie te elementy są bardzo podobne jak u Marka. Zwróćmy może tylko uwagę, że Duch Święty zostaje porównany do gołębicy. Nie znaczy to oczywiście, że Duch Święty wcielił się w gołębicę. Chodzi o zstępowanie Ducha Świętego jak gołębica, porównanie do gołębicy. W ten sposób teksty wyrażają realność tego wydarzenia, wyrażają także znowu relację Jezusa do Ojca, tego, który jest obdarzony pełnią Ducha Świętego. Tutaj wielu komentatorów, także ojców Kościoła, w tej gołębicy wstępującej, czy Duch Święty w postaci gołębicy wstępujący na Jezusa, widzieli także odniesienie, czy nawiązanie do Starego Testamentu, do pierwotnego chaosu oraz gołębicy i Ducha Bożego, który unosił się nad pierwotnym chaosem, oraz do gołębicy, którą Noe wypuścił z arki, a która powróciła i przyniosła gałązkę oliwną, która była znakiem, że skończył się potop, że przyszedł czas wybawienia z żywiołu, że rozpoczyna się jakiś nowy okres. I w tym właśnie kontekście ten wstępujący Duch Święty w postaci gołębicy nad Jordanem jest znakiem działania Bożego, tajemniczego działania Bożego, ale potężnego, którego celem jest zapoczątkowanie nowego, istotnego momentu w toczącej się historii zbawienia. To jest właśnie czas Jezusa, bo rozpoczyna się Jego misja, Jego publiczna działalność, która dla ewangelisty Łukasza jest środkiem, jeśli tak można powiedzieć, historii zbawienia.
Bardzo długo możemy badać poszczególne słowa, wyrażenia, które są obecne w tekście świętego Łukasza. Może dla podsumowania tylko teologii tekstu zwróćmy uwagę na dwa bardzo istotne elementy Jeden to umiejscowienie całego wydarzenia w kontekście modlitwy Jezusa. Święty Łukasz jest nazywany ewangelistą modlitwy. W jego Ewangelii, w jego dziele jest wiele momentów, w których jest zaprezentowany Jezus modlący się. A to dlatego, że Łukasz prezentuje, przedstawia Jezusa w kategorii mistrza. Jezus jest mistrzem dla uczniów. I w ten sposób również nad Jordanem, albo już nad Jordanem, Jezus ukazuje swoim uczniom, że to, co jest istotne w życiu, zawsze musi być niejako zanurzone w modlitwie. Modlitwa jest na początku, bo modlitwa jest relacją, głęboką relacją z Ojcem. I drugi element bardzo ważny w tym tekście to ów pojawiający się niby gołębica, Duch Święty. Dla Łukasza ta obecność Ducha, którego określa mianem Święty, jest bardzo istotna. Wszystko w historii zbawienia jest podporządkowane niejako działalności Ducha Świętego. Duch Święty zstąpił niby gołębica na Jezusa w Jordanie. Później w synagodze w Nazarecie, gdzie Jezus będzie ogłaszał, proklamował swoją misję, powie o sobie, że jest namaszczony Duchem Świętym. Podobnie w Dziejach Apostolskich, tam gdzie apostołowie będą głosili wielkie dzieła, mówiąc o Jezusie, będą wskazywali, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Jezus jest namaszczony Duchem Świętym. Ta wzmianka, ten aspekt jest bardzo istotny, ponieważ święty Łukasz chce zaprezentować w swoim dziele, że Jezus, który wychodzi z rzeki Jordan, jest namaszczonym przez Boga Mesjaszem, jest pomazańcem. W tym tekście o teofanii Jezusa nad Jordanem widzimy niejako taki odległy, ale cytat z psalmu drugiego. Psalmu, który był śpiewany w świątyni podczas intronizacji króla. Święty Łukasz wykorzystuje ten tekst, aby pokazać, że w Jezusie Chrystusie mamy wypełnienie się zapowiedzi Starego Testamentu. To, co Bóg zapowiedział Dawidowi na jego dworze, że przyjdzie po nim potomek, który będzie pomazańcem, namaszczonym i w imieniu Boga będzie sprawował rządy nad światem, że to proroctwo, to słowo wypełnia się w osobie Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, namaszczonego Duchem Świętym.
I pozostaje nam ostatni tekst, ostatnie opowiadanie, które mówi o tym samym wydarzeniu, mianowicie Ewangelia według świętego Mateusza. Otwieramy rozdział trzeci i interesujący nas tekst to są wersety 13 do 17. Opowiadanie w redakcji mateuszowej brzmi następująco. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. Oto otworzyły się mu niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Wspomniał już ksiądz Piotr, że jeśli byśmy przyglądali się kontekstom, w którym Mateusz umieszcza opowiadanie o chrzcie w Jordanii, to on jest bardzo zbliżony do Łukasza. Porównując tekst, zwrócimy uwagę na dwa nowe elementy, które się pojawiają u Mateusza. Mianowicie sam chrzest Pana Jezusa został poprzedzony dialogiem z Janem Chrzcicielem na temat znaczenia i celu chrztu. To jest pierwsza różnica. Tego dialogu, tej rozmowy nie było ani u Marka, ani u Łukasza. I druga różnica, zwróćmy uwagę na deklarację głosu z niebios o Jezusie. Tym razem zostaje ona sformułowana w trzeciej osobie. On, ten jest moim Synem umiłowanym, podczas gdy u Marka i u Łukasza była sformułowana w drugiej osobie, jakby skierowana do Jezusa, ty jesteś synem umiłowanym. Zawartość jest dokładnie taka sama. Jezus jest umiłowanym synem Boga i Bóg darzy go specjalnym uczuciem, którego Jezus jest adresatem. Badając strukturę tego opowiadania, ona jest bardzo podobna do poprzednich. Pojawienie się Jezusa nad Jordanem, dialog z Janem Chrzcicielem i to jest to nowum redakcji mateuszowej. Dalej chrzest, ale chrzest właściwie jest tylko streszczony sformułowaniem werset 16, gdy Jezus został ochrzczony, nie mamy żadnych szczegółów, i zstąpienie Ducha Bożego. Zwróćmy uwagę, że Duch jest określony przez Mateusza jako Duch Boży i głos z nieba, jak powiedziałem, nie ma różnicy co do treści, ale zmienia się nieco forma, ponieważ ten głos sformułowany jest w trzeciej osobie.
Patrząc na tekst mówiący o chrzcie Jezusa według Mateusza, widzimy, że Mateusz pomija pewne szczegóły, które są chociażby w Ewangelii według Marka. Marek koncentruje swoją narrację na tych aspektach, poprzez które chce ukazać tożsamość Jezusa, że Jezus jest Mesjaszem. U Mateusza nie ma tych elementów, bo Mateusz już wcześniej zaprezentował Jezusa jako Mesjasza. Najpierw w genealogii, gdzie Jezus jest zaprezentowany jako ten, który przyszedł od Boga jako pomazaniec, a później w scenie narodzenia Jezusa, gdzie Jezus jest ukazany jako Syn Boży, Syn Dawida. Więc Mateusz w zupełnie inny sposób patrzy na wydarzenie nad Jordanem. Akcentuje inne elementy. Pierwszy to ten, o którym wspominał ksiądz Paweł, dialog Jezusa z Janem Chrzcicielem. To ja potrzebuję chrztu od ciebie, mówi Jan, a ty przychodzisz do mnie. Co takiego Jan chce wyrazić w tych słowach? U Mateusza, w Ewangelii Mateusza jest bardzo charakterystyczny moment, kiedy do Jana Chrzciciela przychodzą faryzeusze. Jan nazywa ich bardzo mocno, mówiąc, obdarza ich różnymi epitetami, mówiąc, że przychodzą po chrzest, ale nie chcą się wewnętrznie nawracać. A tutaj nagle przed Janem staje Jezus. Ty przychodzisz do mnie. Jan wie, kim jest Jezus. Jan wie, że Jezus jako jedyny jest bez grzechu. Jan nie chce, aby Jezus, tak jak faryzeusze, wchodził do wody, żeby ludzie, którzy patrzą na tę scenę, nie pomyśleli, że Jezus jest również jednym z grzeszników, ale też Mateusz nie chce, aby ludzie, słuchając opowiadania o chrzcie Jezusa, pomyśleli, że Jezus czyni ten akt, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, jedynie pro forma, a więc wstępuje do tej wody, ale nie chce się, tak jak faryzeusze, wewnętrznie przemieniać. Jezus nie potrzebuje tej wewnętrznej przemiany, bo jest bez grzechu. I drugi element, bardzo istotny w tym opowiadaniu, którego nie ma w innych relacjach, ani u Marka, ani u Łukasza, to słowa Jana, to słowa Jezusa, tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Co to oznacza? Czym jest sprawiedliwość w ustach Jezusa? Różne interpretacje podają egzegeci, jeśli chodzi o te słowa Jezusa. Niektórzy mówią, że sprawiedliwość w ustach Jezusa to chęć doskonałego wypełnienia woli Bożej. Inni mówią, że Jezus jest sprawiedliwy w takim znaczeniu, że chrzest Jezusa jest figurą Jego śmierci na krzyżu. Jezus niejako przyjął na siebie całą Bożą sprawiedliwość potrzebną do odpuszczenia grzechów. A więc Jezus jest sprawiedliwy, dlatego że wypełnia sprawiedliwość Ojca wobec grzeszników. Bierze na siebie tę sprawiedliwość. Jeszcze inni mówią, że sprawiedliwość Jezusa oznacza realizację planu Bożego, w całej rozciągłości tego planu w historii zbawienia. Warto wskazać, zwrócić uwagę na fakt w kontekście tej sprawiedliwości Jezusa, że chrzest Pana w Jordanie według Mateusza, ale nie tylko, też te elementy są u innych ewangelistów, jest takim szczególnym akordem, kolejną odsłoną uniżenia Syna Bożego, kenozy Jezusa, jak nazywamy ten element w teologii. W kontekście tego uniżenia Słowa, które stało się ciałem, mamy kolejny akord, kolejny etap tej odsłony. Warto przytoczyć słowa Jana Chryzostoma, Ojca Kościoła, który tak scharakteryzował ten moment. Pan z niewolnikami, sędzia z winnymi, przychodzi dać się ochrzcić. Jeśli pozwolił na to, by przez tak długi czas był noszony w dziewiczym łonie i wyszedł stamtąd, mając naszą naturę, jeśli pozwolił się policzkować, przybić do krzyża, to czemu się dziwisz, że dał się również ochrzcić? To właśnie jest zadziwiające, że będąc Bogiem, chciał się stać człowiekiem, a wszystko inne następuje w sposób naturalny. W kontekście właśnie tej teologii chrztu, gdzie chrzest jest odsłoną uniżenia Syna Bożego, bardzo charakterystyczne i wymowne są ikony wschodnie, które przedstawiają Jordan jako grób napełniony wodą. Jezus wstąpił do Jordanu, zapowiadając to, co się wydarzy na końcu, kiedy będzie wkraczał w otchłań śmierci.
I jeszcze dwa elementy ważne dla teologii Mateusza, mianowicie o ile u Marka i Łukasza uwaga ewangelistów skupiała się na relacji Bóg-Jezus, tak Mateusz mówi także o relacji Jan-Jezus. Jan jest tym, który potrzebuje również chrztu od Jezusa, potrzebuje chrztu mesjańskiego. Jan jest zatem tym, który oczekuje przyjścia Mesjasza. I to jest bardzo ważne dla ewangelisty Mateusza, który przecież swoją Ewangelię kieruje do judeochrześcijan. I drugi element, zwróćmy uwagę, owo wypełnienie całej sprawiedliwości. Trzeba nam. To nam obejmuje również słuchacza Ewangelii, wyznawcę Jezusa każdego czasu. A zatem również w naszym życiu, tak jak w życiu Jana, w życiu Jezusa i później wszystkich Jego świadków, trzeba wypełnić sprawiedliwość, to znaczy trzeba żyć według woli Bożej, bo taki jest sens, najogólniej mówiąc, tego terminu w Ewangelii Mateusza.
Na koniec, podsumowując nasz wykład odnoszący się do opisów chrztu Jezusa w Ewangeliach synoptycznych, warto jeszcze podsumować te wszystkie aspekty charakterystyczne dla poszczególnych wersji. Najpierw Ewangelia według świętego Marka. Co takiego charakteryzuje ten opis? Przede wszystkim to, że Marek prezentuje chrzest Jezusa po to, aby zwrócić uwagę na relację ochrzczonego, człowieka ochrzczonego do Boga. Jaka jest ta relacja? Więź ludzi, których chrzci Jan wcześniej, jest ułomna na skutek grzechów. Ta więź jest zupełnie inna w odniesieniu do Jezusa. Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest bez grzechu. Scena chrztu antycypuje, poprzedza niejako również opis męki Jezusa. Jezus wszedł do wody, do tej otchłani, w której wcześniej cały lud zostawił swoje grzechy, tak jak później te grzechy weźmie na siebie na krzyżu. Z kolei Łukasz prezentuje Jezusa jako Mesjasza, posłanego i namaszczonego przez Boga, jako tego, w którym realizują się starotestamentowe zapowiedzi, zwłaszcza te, które Bóg dał wielkiemu królowi Dawidowi. I trzeci ewangelista to przede wszystkim aspekt sprawiedliwości. Jezus jest sprawiedliwym, jest tym, który wypełnia sprawiedliwość, jest tym, który spełnia oczekiwania mesjańskie, bierze na siebie całe to odium zła świata, wprowadza to odium w otchłań Bożego Miłosierdzia i z tego zdroju Bożego Miłosierdzia wyprowadza nowy lud. Ewangelista Mateusz podkreśla również znaczenie chrztu dla realizacji woli Bożej. Człowiek, który przystępuje do chrztu, który przyjmuje chrzest, otrzymuje jednocześnie tożsamość dziecka Bożego i wchodzi w ten sposób do Królestwa Niebieskiego. Widzimy zatem, że mamy trzy opisy jednego wydarzenia, tego samego wydarzenia. Autorzy wpisują swoje słowa, swoje akcenty w ogólny plan swoich dzieł. Jest to bogata teologia. Warto z taką uwagą wsłuchiwać się, wpatrywać się w poszczególne Ewangelie synoptyczne, żeby dostrzegać te ścieżki, te drogi, którymi chcą prowadzić nas poszczególni ewangeliści.
Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy naszym wykładowcom. Są nimi dzisiaj ksiądz dr Paweł Podeszwa i ksiądz dr Piotr Kot, Katedra Egzegezy Ewangelii Synoptycznych. Temat, który dzisiaj założyliśmy sobie, chrzest Jezusa w Jordanie według tychże właśnie Ewangelii. Czekamy na Państwa telefony do studia. Tak myślę, że nie jest to, można powiedzieć, łatwe, proste porównywać wszystkie Ewangelie. Ale tak jak księża pokazują nam, to pokazuje też i całe bogactwo i to, w jaki sposób my możemy patrzeć na nasz sakrament chrztu, trochę rozjaśnia nie tylko tą niedzielę chrztu pańskiego, ale i każdą niedzielę, czy każde wydarzenie chrztu, chociażby w naszej rodzinie.
Tak jest. Warto zwrócić uwagę zawsze, kiedy mamy przed sobą tekst Nowego Testamentu, tekst ewangeliczny, że możemy w tej Ewangelii odnaleźć inną relację. Wydawałoby się bardzo podobną, ale kiedy mamy jakieś inne wersje tego samego opisu, tego samego wydarzenia, trzeba nam zastanowić się, dlaczego. Dlaczego ten ewangelista, ten autor w taki, a nie inny sposób poukładał swój tekst, przeniósł różne akcenty, dlaczego pojawiają się poszczególne elementy. Najczęściej, kiedy zwrócimy na nie uwagę, to mamy największy pożytek duchowy z takiej lektury Pisma Świętego.
Mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Wojciech z Czerwka.
Szczęść Boże.
Ja pytanie. Chciałbym nawiązać do tej sytuacji, gdy uczniowie Zebedeusza, Jakub i Jan, zwracają się z prośbą do Pana Jezusa, żeby osadził ich w Królestwie Bożym po swojej lewicy i prawicy. I potem Pan Jezus zadaje mi pytanie, czy możecie przyjąć chrzest, który ja mam przyjąć i pić kielich, który ja mam wypić. Odpowiadają pozytywnie. Pan Jezus potwierdza, że to się stanie ich udziałem. Więc moje pytanie dotyczy, wiadomo, że chrzest oznacza mękę. Co oznacza ten kielich w takim razie? Jan przecież nie poniósł śmierci męczeńskiej, a jednak ten w opinii Jezusa kielich wypił, więc co to dla chrześcijanina oznacza ten kielich? Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję Panie Wojtku, szczęść Boże.
Co oznacza dla chrześcijanina kielich? To jest symbolika biblijna, która idzie już ze Starego Testamentu, gdzie kielich oznacza przeznaczenie, oznacza los, oznacza wypełniającą się wolę Boga. Takim też tekstem, który nam pomaga to zrozumieć, jest właśnie sytuacja Jezusa w Ogrójcu, kiedy mówi: oddal ode mnie ten kielich. I my najczęściej rozumiemy tutaj oddal ode mnie fakt męki, tego, żeby umrzeć na krzyżu. Na pewno jest to również wpisane, ale jest to znaczenie szersze, to znaczy oddal ode mnie to, co ma się stać. Kielich oznacza sytuację człowieka, która jest związana z wypełniającą się wolą Bożą. I w tym kontekście, o który Pan pyta, apostołowie rzeczywiście wypili kielich, to znaczy Jan nie był męczennikiem w sensie ścisłym, jako jedyny zresztą z apostołów, ale realizował całe swoje życie ucznia Jezusa, właśnie to, co było, rozeznawał jako wolę Boga. Więc picie kielicha nie oznacza tylko i wyłącznie męczeństwa, chociaż oczywiście to nie jest wykluczone, ale szerzej oznacza wypełnianie w życiu woli Bożej. Mówiąc językiem Mateusza, właśnie owej sprawiedliwości, całej sprawiedliwości, czyli tego, co jest Bogu miłe, co uznajemy jako wolę Bożą i co czynimy również programem naszego życia. Pijemy zatem kielich, który symbolizuje owy plan Boży dla każdego z nas.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Ewa
z Bemowa
mówi. Księża mówili o synoptycznych ewangeliach. To są trzy synoptyczne ewangelie. Czwarta ewangelia to jest świętego Jana. I tak albo ja nie zauważyłam, może przeoczyłam, ale księża Wicat nie mówili o świętym Janie, o ewangeliście oczywiście, ale to nie jest po prostu synoptyczna Ewangelia. Ja mam, chciałam się dowiedzieć, na podstawie jakiej księgi, bo przecież ja mam przed sobą synopsę czterech Ewangelii mam. No, a na podstawie jakiej książki, jakimi książkami, czy księża mają taką synopsę na przykład? Czy mogą mi pokazać to, przez kogo jest wydana? Bo ja mam tą prymasowską, prymasowskie wydanie, bo był taki, nie wiem, z 15 lat temu, ja już tą książkę, ja w ogóle już tak nawiasem mówiąc, muszę się przyznać, że zapomniałam o tej książce, że mam w domu i
Ewo,
dzisiaj sobie przypomniałam. Ale to się
dziękuję
bardzo...
Pani bardzo. Prostą sprawą jest Ewangelie synoptyczne, to te trzy, Marek, Mateusz i Łukasz. Na Jana pewnie będzie jeszcze czas, ale pytanie tutaj może pani Ewy o lekturę. Gdybyśmy mieli polecić naszym widzom lekturę, która pomogłaby nam też poszerzyć, pogłębić temat.
No myślę, że to są różnego rodzaju komentarze do poszczególnych Ewangelii. Teraz mi tu trudno wymienić wszystkie możliwe dostępne na naszym rynku. Natomiast ja zrozumiałem, że pytanie pani Ewy dotyczyło także samej synopsy. Więc faktycznie my w języku polskim mamy synopsę wydaną w tej serii prymasowskiej. Natomiast drugą synopsą jest też synopsa biskupa Romaniuka, ale ona jest do tekstu w tłumaczeniu biskupa Romaniuka. Potem mamy synopsę łacińską, mamy synopsę grecką oczywiście.
Czyli każda jako odpowiednik do właściwego tekstu.
Tak, i faktycznie synopsa jest czterech Ewangelii, to znaczy w Ewangelii Jana, mimo że wynika z innej tradycji, niektóre teksty brzmią podobnie. A zatem synopsa zasadniczo dotyczy trzech tekstów Marka, Mateusza i Łukasza, ale jest czwarta kolumna, gdzie jeśli jest u Jana tekst podobny do tradycji synoptycznej, to on jest tam umieszczony. Ale Ewangelia Jana nie wchodzi w sensie ścisłym w grupę Ewangelii synoptycznych.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Szczęść Boże.
Ja chciałem chciałem zapytać o taką rzecz, mianowicie używa się określenia chrzest. Na chrzest Janowy i chrzest obecnie obowiązujący. Ten obecnie obowiązujący chrzest to jest jak gdyby przystąpienie do wspólnoty chrześcijańskiej. Natomiast tam była jak gdyby pokuta za grzechy, zmycie grzechu. Czy nie powinno się raczej używać jakichś odrębnych określeń?
Dziękuję bardzo, panie Januszu.
Tak, ważne pytanie teologiczne. Może od początku warto sobie systematyzować pewne rzeczy. Chrzest, czyli zanurzenie z języka greckiego, baptizein, zanurzać. W pierwotnym rycie ten chrzest był właśnie celebrowany, sprawowany w taki sposób, że człowiek był zanurzany w wodzie, ale jednocześnie z tym aktem, taki był chrzest Jana Chrzciciela właśnie, człowiek wyznawał grzechy. Oczywiście ten aspekt jest w pewien sposób również obecny w rycie chrztu chrześcijańskiego, również w Kościele katolickim. Kto zanurza się w wodach chrztu, jednocześnie jest uwalniany od przede wszystkim grzechu pierworodnego, ale też chrzest kładzie wszystkie inne grzechy. Jeśli jest chrzczona osoba dorosła, to oczywiście jest przygotowywana również do tego, żeby wcześniej gdzieś wewnętrznie przeżyła skruchę za grzechy, a więc żeby te grzechy były przed Bogiem wyznane. Więc nie mamy tutaj jak gdyby takiego odejścia od tego pierwotnego aspektu, pierwotnego rytu. Mamy tylko troszeczkę inną, powiedziałbym, otoczkę taką materialną, fizyczną.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, za pytania, za uwagę. Dziękuję też naszym moderatorom, naszym wykładowcom Katedry Ewangelii Synoptycznych, egzegezy tych tekstów. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Dzisiaj naszymi wykładowcami byli ksiądz dr habilitowany Paweł Podeszwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej. I drugim naszym wykładowcą był ksiądz dr Piotr Kot. Również dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Pozdrowienia dla całej wspólnoty seminaryjnej. Jeszcze raz, drodzy Państwo, dziękuję. Zajrzyjcie, czy popatrzmy na strony www.biblista.pl, czy na stronę Radia Maria, czy telewizji Trwam. Tam oczywiście będzie cały wykład, który będziemy mogli jeszcze raz zobaczyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.